Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest nowonarodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon. Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz. Ci mu odpowiedzieli, w Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok. A ty, Betlejem, ziemio Judy, nie jesteś zgoła najlichsza spośród głównych miast Judy, albowiem z ciebie wyjdzie władca, który będzie pasterzem ludu mego Izraela. Wtedy Herod przywołał potajemnie mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł, udajcie się tam i wypytujcie starannie o dziecię, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę. A oto gwiazda, którą widzieli na wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli dziecię z matką jego, Maryją, upadli na twarz i oddali mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali mu dary – złoto, kadzidło i mirrę. A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny. Oto słowo Pańskie. Dzisiaj Cerkiew Prawosławna obchodzi swoje Boże Narodzenie, a to dzisiejsze święto, uroczystość Objawienia Pańskiego, inaczej Epifania, to jest najstarsze święto związane z Bożym Narodzeniem. To przyszło owszem ze wschodu, z kultury wschodniej, ale dla nas również jest istotne, bo porusza też bardzo istotne kwestie. Według mnie porusza to święto kwestie z jednej strony objawienia Pana Boga, który chce być odkrywany, poznawany i chce ujawniać swoją tajemnicę, którą jest tajemnica miłości. Bóg się rodzi, aby nas zbawić, aby nam okazać swoją wielką miłość i przebaczenie. Ale z drugiej strony wobec tego objawienia jest też odpowiedź, czyli wiara. Można to przyjąć albo można tego nie przyjąć. Wiara jest zawsze świeża i nowa, niewiara jest stara jak świat. I jak się przyjrzymy dzisiejszej liturgii słowa, to zobaczymy wielu ludzi, można by nawet powiedzieć o pewnym dynamizmie, zresztą w ogóle te teksty bożonarodzeniowe mają wiele w sobie dynamizmu, wiele ruchu, bo to pasterze, to wersja Łukaszowa, którzy biegną, by oddać pokłon Jezusowi, a dzisiaj widzimy mędrców, którzy też są w ruchu. Było ich trzech, w każdym z nich inna krew, ale jeden przyświecał im cel, albo inaczej rzecz ujmując gwiazda. Dzisiaj chyba tak trzeba sprawę ująć, bo nawet nie wiem, czy politycznie poprawnym jest mówienie o rasach, a tak tradycja zwykła to przyjmować. Mówiąc o mędrcach, o królach, monarchach, magach, to akurat bardzo niebezpieczne sformułowanie. Nadała im nawet imiona, twierdziła, że jest ich trzech, ale znamy ten tekst, klasyka dowcipu, który mówił o sześciu królach i najzabawniejsze jest to, że wcale nie musiał się mylić, bo darów było trzy. Tak czy inaczej, to są ludzie, którzy, powiedzielibyśmy współczesnym językiem, reprezentują świat nauki, ówcześni astrologowie, bo nie astronomowie jeszcze, może takie szkiełko i oko, tacy, którzy to drogą rozumowego poznania chcą dojść do poznania Boga i to jest możliwe, bo mówi o tym i Pismo Święte i nauczanie soborowe, że można drogą naturalnego poznania rozumowego dojść do poznania Boga, z rzeczy stworzonych poznać Stwórcę. Na drodze dedukcji zadać sobie pytanie, skąd to? Są jakieś przyczyny, a są też i skutki. Więc jeżeli są skutki, to musi być jakaś pierwsza przyczyna, skoro istnieją po drodze jakieś inne przyczyny. Oni szukają i tu kończy się jakby to, co jest naturalne, bo już sama gwiazda jest jakaś nadprzyrodzona, jest to jakiś znak, za którym podążają. Ile w nich jest wiary, ile jest zaufania, by iść za jakąś gwiazdą w dalekie kraje. Można by ich nazwać w jakimś sensie i podporządkować do pierwszej grupy wierzących, ale nazwać ich raczej jeszcze poszukującymi. Oni poszukują Boga i znajdują Go. I to jest też ciekawe, a wynika z tego dzisiejszego słowa, że oprócz tego naturalnego poznawania, oni też weryfikują to wszystko ze Słowem Bożym. Bo idą do króla, a król wzywa swoich podwładnych, może nie podwładnych, ale arcykapłanów i uczonych ludu, tak jest napisane, czyli znawców Biblii. I oni wtedy odszukują tekst z księgi proroka Michała, gdzie jest napisane konkretnie, że w Betlejem ma się narodzić. Czyli jest jakaś gwiazda, która wskazuje, jest jakiś przewodnik. Dajmy na to, że jest to jakieś to rozumowe poznawanie, ale wszystko jest zweryfikowane w świetle Biblii, bo to Biblia precyzyjnie mówi tu jest Zbawiciel. I oni tam idą. I tu objawia się kolejna grupa. Jest grupa tych uczonych i arcykapłanów, którzy dokładnie znają Pisma, czyli można powiedzieć praktykują, ale tak naprawdę nie wierzą. Są tacy ludzie, którzy są praktykujący, którzy bywają w kościele, którzy może nawet znają Pismo Święte, ale nie wierzą. Bo zauważmy, że oni nic z tym nie robią. Oto Mesjasz był zapowiedziany, oto precyzyjnie jest wskazane, gdzie się ma narodzić, ale oni nie idą oddać Mu chwały. Nie idą Mu się pokłonić. Prości pasterze poszli, jacyś ludzie poganie z obcych kultur przyszli i będą się kłaniać. A ci znają, są miejscowi, a nie poszli oddać chwały Jezusowi. Jest jeszcze trzecia grupa. Trzecia grupa to jest Herod, ale też słyszymy, że i mieszkańcy Jerozolimy, bo ci się przerazili. Herod się przeraził, a z nim cała Jerozolima. Czyli przyjście tego, który ma dać szczęście, przyjście tego, który jest Zbawicielem świata, może powodować nie tylko zawstydzenie, nie tylko to, że się ucieka od księdza po kolędzie, schodzi się z domu, jak to w starym tym tekście, że wziął kawałek kiełbasy i poszedł w pole. Można nawet zmierzać do zabicia Mesjasza, ponieważ to jest taki wyrzut sumienia, to tak mnie krępuje, tak mnie przeraża, że ja będę, bo przecież znamy tą historię Heroda, który później zarządzi rzeź niewiniątek, można nawet próbować udusić, zamordować tą prawdę. Czyli ta prawda jest tak porażająca. Zbawiciel, który staje się człowiekiem, jest tak niepojęty dla niektórych, ale jednocześnie jest takim wyrzutem sumienia, że próbują to zagłuszyć i zniszczyć. Że to są ci walczący, można powiedzieć. To są, no trudno jakoś definiować, ale myślę, że jest dość liczna niestety też taka grupa ludzi. Więc są jacyś obojętni religijni, są jacyś praktykujący, ale jednak nie podążający za tym słowem. I wreszcie ludzie z obcych kultur, ale jednak szukający Zbawiciela. I tak jak pasterze pójdą i się pokłonią. I może właśnie w tym jest cała tajemnica. Bo przecież później Piotr powie, że w tym imieniu jest zbawienie i poza nim nie ma zbawienia. Że wiara w Jezusa Chrystusa zbawia. Że Jezus jest prawdziwym Zbawicielem świata i prawdziwym dawcą szczęścia. Nie ma innego. Oni w to uwierzyli, o czym nas informuje też to słowo, a na co wskazują gesty, które wykonują. Po pierwsze, pokłon. No, kłaniamy się komuś większemu od siebie. Klękamy przed Bogiem. No był, czy dalej chyba jest taki król Europy, który mówił, że nie będzie klękał przed księdzem, przed kościołem. No, to można sobie wywnioskować, nie? Komu służy i kim on jest. To są magowie, królowie, ale klękają przed tym majestatem, bo rozpoznali w nim Boga, Zbawiciela świata, podążali tyle kilometrów, przyszli, zrobili ten wysiłek, weryfikowali, sprawdzali i oddają pokłon. Tu jest ta tajemnica, tu jest ich pokora i tu jest z drugiej strony też i wielkość, bo u Mateusza to jest też podkreślenie wielkości tego, który ma się narodzić. Wskazują na to również te dary, które mu składają. Iście królewskie, bo po pierwsze składają złoto. Złoto oznacza to, że wierzą, iż Jezus jest królem. A jak królem, to też i Bogiem. Jest też kadzidło, to bardziej jeszcze wskazuje na boskość, bo nasze modlitwy mają się wznosić jak dym kadzidła właśnie do nieba, czyli to ma symbolizować boskość Jezusa. Ale też jest i człowieczeństwo, a nawet człowieczeństwo w tym przypadku bardzo dramatyczne, bo jest mowa też, że złożyli mirrę. A mirra to był taki balsam, takie zioło, którym balsamowano zwłoki. A więc przychodzą do dziecka, widzą w nim Zbawiciela i już mu dają mirrę, bo zapowiedź jest w tym wielka, wielkie proroctwo tego, że Jezus zostanie zamordowany, ukrzyżowany i zabalsamowany też, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czyli jest wskazanie na krzyż, a krzyż jest naszym zbawieniem. Więc ten trzeci dar wskazuje już na tego na człowieczeństwo też, bo śmierci podlega ciało, ale też i na to, że oni wierzą, iż jest on zbawicielem, bo przecież na krzyżu, w tej męce dokona się nasze odkupienie i nasze zbawienie. I to, co najciekawsze dzisiaj w tym tekście, to to, że później, najpierw zweryfikowali ze Słowem, ale później też są posłuszni żywemu Słowu, a Bóg, jak chce, to mówi na różne sposoby. Do Józefa mówił tylko w snach i do nich też przemawia we śnie. I daje im nakaz, nie idźcie z powrotem do Heroda, omińcie go. I tak też czynią, czyli zmieniają kurs, idą inną drogą. A więc może to symbolizować w jakimś sensie nawrócenie. Czyli z pogaństwa poprzez oddanie chwały Jezusowi, uznanie Go Zbawicielem, jest zmiana też stylu życia, zmiana drogi, którą się podąża, czyli swego rodzaju nawrócenie. Zawsze spotkanie z żywym Zbawicielem musi owocować czymś takim. Ale niestety nie wszyscy tak postępują i niektórzy, mimo że poznali dobroć Boga i Jego wielką miłość, z powrotem wracają do Herodów, do mieszkańców Jerozolimy, do arcykapłanów i do starego świata, nic nie zmieniając w swoim życiu. A tymczasem święty Paweł w drugim liście do Koryntian, w szóstym rozdziale, poleca, co następuje. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. Cóż bowiem ma wspólnego sprawiedliwość z niesprawiedliwością? Albo cóż ma wspólnego światło z ciemnością? Albo jakież jest współuczestnictwo Chrystusa z Beliarem lub wierzącego z niewiernym? Co wreszcie łączy świątynię Boga z bożkami? Bo my jesteśmy świątynią Boga żywego, według tego, co mówi Bóg. Zamieszkam z nimi i będę chodził wśród nich i będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Przeto wyjdźcie z pomiędzy nich i odłączcie się od nich, mówi Pan, i nie tykajcie tego, co nieczyste, a ja was przyjmę i będę wam ojcem, a wy będziecie moimi synami, córkami, mówi Pan Wszechmogący. Bracia i siostry, spotkanie ze Zbawicielem, doświadczenie Boga, chociażby w sakramentach, w Jego Słowie, chociażby tutaj na Eucharystii, gdzie jest żywy, prawdziwy i obecny, musi skutkować przemianą życia, musi skutkować oddaniem Mu chwały, uklęknięciem przed Nim wprost czy w inny sposób, ale musi też skutkować tym, że pójdziemy do domu inną drogą, nie sprzęgając się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Bez względu na to, czy to będą osoby, czy to będą przedmioty, bo tam dalej Słowo Boże mówi też o tym, żeby nie tykać tego, co nieczyste. A tymczasem jak wygląda nasze chrześcijańskie życie? Ile jest takiego spoufalania się z ludźmi niewierzącymi? Ile jest bredni wygadywanych na temat tego, jaka jest rola pogan dzisiaj w świecie i na temat tego, jak my się mamy z nimi inkulturować, czy jakoś tak łączyć? Nie wiem, co autorzy tych słów mają na myśli. Tam jest mowa o Beliarze, czyli o szatanie, czyli przeciwniku Chrystusa. No nie ma nic wspólnego wyznawca Chrystusa z wyznawcą jakiegoś obcego bóstwa. I to jest jakaś ułuda, mówienie, że to wszystko można wymieszać, zrobić jakieś multikulti i że będzie super. Nie będzie super. I Paweł mówi, nie sprzęgajcie się. I nie wiem, czy wiecie, ale hasło tegorocznego orszaku, na który, myślę, się wszyscy wybieramy, głosi, że Bóg jest dla wszystkich. I to prawda, bo Jezus przyszedł do wszystkich, bo umarł za wszystkich, ale nie wszyscy chcą z tego skorzystać. Nie wszyscy kochają Chrystusa. Nie wszystkich Chrystus interesuje. Nie wszyscy oddają Mu pokłon i nie wszyscy uznali Go swoim Zbawicielem. Jest dzisiaj mnóstwo ludzi, którzy są wyznawcami innych religii, innych jakichś denominacji, nawet nazywają się chrześcijanami i mnóstwo pogan we współczesnym świecie. I my nie mamy z nimi nic wspólnego. I święty Paweł mówi, nie sprzęgajcie się z nimi. Ale jest mowa też o przedmiotach. I z doświadczenia kolędowego nie mogę o tym nie powiedzieć, chociaż prawdopodobnie wielu zasmucę, a może nawet zranię. Ale taka jest moja rola jako duszpasterza i stróża tego słowa i czystości wiary. W waszych domach jest wiele przedmiotów, które należą do obcych kultur i obcych religii, które nie mają nic wspólnego z chrześcijaństwem, a nawet stoją w sprzeczności i kłócą się z tym, co chrześcijańskie. Nie zaśmiecajcie sobie domów i nie sprzęgajcie się z tym, co jest niechrześcijańskie. Te wszystkie słoniki z zadartą trąbą na szczęście, całe tony tego jest. Te wszystkie pamiątki z Egiptu, z krzyżem Nilu, który nie jest krzyżem, który symbolizuje płodność, żeby nie powiedzieć rozwiązłość, to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. A nawet, o zgrozo, posążki Buddy w katolickich domach, w ultrakatolickiej białej, na litość boską, to nie może mieć miejsca. Jak ja się mam zachować? Ja jestem kulturalny, wy mi otwieracie drzwi, zapraszacie. Ja wam przychodzę z błogosławieństwem w imię Jezusa Chrystusa, ale ja mam kropić to badziewie? Czyli co, jeszcze to poświęcić? Oczywiście siłą swego umysłu, siłą swojej woli błogosławię dom, błogosławię waszemu życiu i wam samym, ale nie temu badziewiu. Trzeba to posprzątać, bracia i siostry. Ja wiem, że to nie jest teraz przyjemne, że to będziecie mówić, że to są pamiątki, że wam przywieźli znajomi, że z podróży takiej czy innej. To jest wszystko śmieć i to nie może stać w katolickim domu, a czasami stoi obok papieża Jana Pawła II, obok Matki Najświętszej, obok krzyża Jezusa Chrystusa. Nie sprzęgajcie się z niewierzącymi. A dzisiaj wracając do domu, tak dla sportu, a może po to, żeby zacząć wreszcie coś zmieniać, idźcie inną drogą. Serio. Amen.